tym się mówi w Melo Radio.
Dzień dobry, witam panią. W słuchawkach czy bez?
W słuchawkach.
W słuchawkach. O,
o, o, dzień dobry. Od razu siebie słyszysz w mikrofonie, od razu głos niższy.
I teraz i uśmiech jest nie tyle tylko widoczny twój, ale także słyszalny.
No dokładnie.
Wali mi prosto w uszy i mnie, wiesz co, kręci. Także bardzo się cieszę, że się spotykamy. Oto dziewczyna influencera, można by powiedzieć. Olga Kalicka jest z nami. Witamy serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dziewczyna influencera. Olga, to już ponad miesiąc film na ekranach. Byłem na premierze, błyszczałaś.
Byłeś na premierze, cieszę się. Dziękuję. To było takie moje wewnętrzne zadanie, które sobie dałam na ten dzień. Bo wiesz, to zawsze dla aktorów, a dla aktorek chyba szczególnie, zawsze ten dzień premiery jest taki wyjątkowy, ale też dosyć stresujący i trudny. No bo przecież trzeba stanąć na ściance, bo jest mnóstwo wywiadów.
Dobra, ale najpierw trzeba się obudzić tego dnia rano i mieć jakiś plan jednak, prawda? Bo tak, raczej wszystko jest podporządkowane tej premierze i temu wyjściu.
Tak, rzeczywiście tak jest i tutaj myślę, że udało mi się zrobić wszystko to, na co mam tego dnia ochotę. Czyli tak, wiesz, bez stresu. No. To było w ogóle cudowne, bo ja mam naprawdę wielkie szczęście do ludzi i mam cudownych wokół siebie przyjaciół i na przykład jedna z moich przyjaciółek, Iza Zwierzyńska, która mieszka na co dzień w Londynie, też jest aktorką, w dniu mojej premiery przysłała mi zdalnie kawę moją ulubioną do domu, nie? Druga moja przyjaciółka przysłała mi kwiaty do studia, jak się szykowałam na tę premierę, więc...
Do studia jakiego? Fryzjerskiego?
No takiego, wiesz, no takiego make-upowego, powiedzmy.
Dobra, dobra.
No i to było takie totalnie wyjątkowe, że po prostu moje przyjaciółki, chociaż nie wszystkie tego dnia mogły być ze mną, to po prostu totalnie się mną zaopiekowały, więc to jest... Dobra. Wielka magia mieć wokół siebie takich wyjątkowych ludzi.
To jeszcze chwilę na ten temat, bo w filmie premiera startowały około 20, a ty dla ciebie godziną zero była co, jak 17 albo 16 nawet, jak rozumiem, bo musieliście być wcześniej, bo były też wywiady.
Tak, były wywiady i rzeczywiście tak zawsze jest, że zanim się rozpocznie ta oficjalna część, to jest część poświęcona dziennikarzom.
Tak.
I to jest ta najbardziej stresująca dla mnie część, bo wiesz, masz poczucie, że po prostu no, nie chcesz się powtarzać w tych wywiadach.
A się
chociaż no ta, Lady Gaga
mógłbyś,
świetnie sobie poradziła przy promocji swojego filmu, mówiąc w każdym wywiadzie to samo, to było fantastyczne. Potem oglądałam taki zlepek, który robiła. Więc obejrzałam to przed premierą i pomyślałam sobie, słuchaj, Olga, jeżeli się kilka razy powtórzysz, to nic złego, w końcu mówisz ważne rzeczy.
Tak.
I mam nadzieję, że też to, co chciałam podczas tej premiery, żeby brzmiało, że ten film Dziewczyna Influencera powstał jakby w konkretnym celu, po to, żeby zachęcić po pierwsze młodzież do tego, żeby no, pochyliła się nad tym tematem, a przede wszystkim, żeby ich rodzice się nad tym pochylili, żeby to był taki czas dla rodziców właśnie nastolatków, żeby zabrać swoje dzieci do kina i później, żeby taki film był po prostu punktem wyjścia do fajnej, mądrej rozmowy o tym, jak możemy funkcjonować w internecie, jak możemy sprawić, żeby to było bezpieczne, żeby to było inspirujące.
Film jest trochę przygodowy, jeśli chodzi o tę sferę cyfrową, ale też rzeczywiście, tak jak mówisz, zawiera w sobie po prostu ostrzeżenie.
Tak, no myślę, że taki morał, wiesz, że bardzo łatwo jest się zagubić też w tym internecie i to jest bardzo, bardzo ważne, żeby umieć jakoś to rozdzielać i wybierać treści, które chce się oglądać.
Tak jest. I wracając jeszcze do jednego wątku z tego premierowego, ci dziennikarze, bo media są rozwinięte dzisiaj, dziennikarzy internetowych jest bardzo dużo, w związku z tym ile mikrofonów podstawiono ci pod nosek? Ile wywiadów to było? Ile ludzi? Ile osób?
Och, tego nie wiem.
Ale z 10, no myślę, 15?
Nie, no myślę, że około 20 to
co
na pewno.
Ty mówisz?
No, to na pewno, chociaż wiem, że na liście było więcej, ale też temat był ciekawy, więc no dużo chciałam powiedzieć.
Tak, to prawda, to prawda, to raz, a dwa, też rzeczywiście zrobiono szum i odpowiednie zamieszanie, zainteresowanie wzbudzono tą premierą, tym filmem i tym tematem, jak mówisz, prawda? Bo film pojawił się tak ni stąd, ni zowąd, tak? Nie było go na festiwalu w Gdyni, tylko pojawił się jakby w tym roku i też ta liczba 20 dziennikarzy, 20 redakcji. Jednym z naszych ulubionych filmów mojego pokolenia jest Love Actually z Hugh Grantem i wiesz, ta romantyczna komedia wszechczasów, ale też w innym filmie Hugh Granta, Notting Hill, on jako jego bohater trafia na taki press junket do hotelu Ritz, aktorką jest Julia Roberts.
Tak.
Nie wiem, czy pamiętasz ten
wątek. Pamiętam.
Wierz mi, ja to oglądałem wtedy i nadal oglądam i c'est moi, to ja, wierz mi, ten dziennikarz, ten to ja jestem tym dziennikarzem na tym press junkecie, fajny hotel i tak dalej. Tutaj warunki są inne, bo jak mówisz, po pierwsze jest zamieszanie premierowe, po drugie, no właśnie za chwilę jest premiera, tak, a nie jest po prostu swobodna atmosfera hotelu. To też musi wpływać na twoje napięcie.
Znaczy, na pewno jest tak, że no, jest dosyć duża kontrola. I to jest ten odwieczny problem, jak tutaj balansować pomiędzy tym, że chcesz mieć kontrolę, bo w wielu kwestiach nie można się zapomnieć. Do tego dochodzi wysoki obcas, niewygodne buty, ściskająca sukienka i tak dalej.
No więc właśnie
to takie
babskie
sprawy, nie?
Ale nie lepiej to usiąść dzień wcześniej w hotelu? Może tak to powinno być zorganizowane?
Słuchaj, jestem otwarta, no następnym razem to tak zorganizuj, to tak będzie.
No właśnie, no. Okej, ten wysoki obsesz, ale potem się opłaciło, bo widziałem, tak jak mówię, było lśnienie na scenie. Słuchaj, ta twoja bohaterka to jest kto dokładnie, jakbyś mogła w dwóch słowach nam powiedzieć?
Viola to jest influencerka, ale też no, dziewczyna, która powiedzmy zajmuje się pracą w internecie szeroko pojętą. Tam jest taki trochę bardziej mroczny wątek związany z nią, jeżeli chodzi o jej, nazwijmy to, pracę.
Tak.
Natomiast to jest dziewczyna, która no bez wątpienia swoje deficyty z dzieciństwa zapełniła ilością lajków i followersów na swoim Instagramie. Dla niej najważniejsze jest to, jak wygląda i to, jaki będzie miał zasięg jej post i jej jakby poczucie własnej wartości w ogóle szczęście jest mierzone w lajkach.
Tak, a skąd u niej taka bezwzględność w tym dążeniu do celu?
Wiesz co, no na pewno jej motywacją są te pieniądze, jest ta sława.
Ten poziom życia, to łatwe życie, znaczy to fajne życie, ciężko jest łatwo żyć, jak to mówi ktoś z celebrytów.
Tak, no ona rzeczywiście no się totalnie jak ryba w wodzie odnajduje w tym influencerskim życiu. No i to było dla mnie rzeczywiście ciekawe, ale też...
Ważne.
Wiesz, ważne było to, że gdzieś tam jest to drugie dno. Oczywiście tego nie było tak dużo w filmie, no bo umówmy się, że w półtorej godziny nie możesz pokazać wszystkiego, absolutnie.
Tak,
natomiast
zwłaszcza, że
myślę, że udało się.
Tak, myślę, zwłaszcza, że mówimy też o kinie popularnym. A ty sama jesteś influencerką na Instagramie 443 tysiące. Na moją wiedzę to już jest sporo. Po pierwsze obowiązki, po drugie możliwości.
Dziękuję, że to zauważasz. Wiesz co, ja przede wszystkim najpierw czuję się aktorką, jeżeli chodzi o mój zawód, bo generalnie to Olgą, nie? Potem mamą, potem aktorką, a dopiero potem influencerką.
Aktorka na trzecim miejscu, tak?
Dobra. Tak. Najpierw jestem sobą, potem jestem mamą, a potem jestem influencerką. A jeszcze wcześniej w sumie jestem projektantką w pewnym sensie.
Projektantka.
Więc rzeczywiście jest tutaj pewne rozgraniczenie.
A po influencerstwie jest coś jeszcze, czy już nie? Może jakieś, już są chyba hobby i takie prywatne sprawy, co emocje, uczucia.
Nie, no już wszystko, to już jest wszystko, tak myślę. Już i tak jest dużo Olg w Olce, wiesz? Ale ja naprawdę wierzę w to, że każdy z nas się składa z różnych takich części, nie? Każdy ma swój taki... takie fragmenty, które tworzą tę naszą układankę. Wiesz co, to jest tak, że ja trochę influencerką stałam się dlatego, że byłam aktorką, że jestem aktorką. To się wydarzyło trochę samo. Ja nigdy o to nie zabiegałam, ja nigdy o to nie walczyłam. To nie było tak, że ja nagle pewnego dnia wymyśliłam sobie, że o, od dzisiaj będę zarabiała na Instagramie, rozwijam moje konto, mam na to jakiś plan. Nie, ja po prostu dzieliłam się moim życiem takim aktorskim i też jakby moimi przemyśleniami dotyczącymi życia. Natomiast też zawsze to było tak, że no w pewnym sensie każdy z nas tym steruję, nie? Czyli pokazujemy tylko to, na co mamy ochotę. Ja nigdy nie czułam się niewolnikiem, tak jakby mojego Instagrama.
Albo obnażona zbyt.
Tak, natomiast rzeczywiście to daje też ogromne możliwości. Możliwości przede wszystkim do tego, i to ja najbardziej teraz czuję, że moment, w którym ja jakby zaczęłam, powiedzmy, moją taką drogę rozwoju osobistego, poznawania siebie, walczenia z różnymi jakby przeciwnościami, które się na mojej drodze też pojawiały.
Niepowodzeniami oraz jakimś wysiłkiem, który okazał się ślepą uliczką.
Na przykład. Jakby wszystko to, co się działo, sprawiło, że jestem dzisiaj też ja w innym miejscu, sama ze sobą, i uważam, że to jest ogromna możliwość, że ja na przykład mogę się tym teraz dzielić z taką szeroką publicznością, bo fakt tego, że ja jestem dzisiaj u ciebie, że w ostatnich miesiącach udzieliłam naprawdę kilku fajnych wywiadów.
Poza tymi premierowymi, bo one są inne. Poza tymi 20 premierowymi.
Tak. takich szczerych, fajnych spotkań z ludźmi, to też sprawiło, że te rozmowy trafiły do bardzo szerokiej publiczności, i ja dziś i każdego dnia w zasadzie dostaję mnóstwo wiadomości od głównie kobiet, ale mężczyzn też, którzy dziękują mi za tę moją szczerość w rozmowach, bo te rozmowy coś wnoszą. Albo ktoś na przykład pisze mi: ej, dziękuję ci za ten post, bo zmotywowałaś mnie do tego, żebym zapisała się na terapię już dzisiaj, na przykład. Albo że no czasami to są, wiesz, takie luźne moje przemyślenia, którymi zaczęłam się dzielić, i widzę, że to ma sens, bo ludzie tam odnajdują jakieś kawałki siebie, i to uważam za wielką możliwość jakby spotykania się z ludźmi.
Tych mediów społecznościowych.
Tak.
Tych własnych, swoich wypracowanych followersów, nazwijmy to tak, albo tych obserwatorów. Przyszło mi do głowy właśnie to, co widziałem. Magda Mołek, jeden z wywiadów, chyba ważny. Właśnie, Magda Mołek, kurczę, ja kiedyś, wiesz, byłem z nią blisko, pracowałem, co tam u niej?
Nie, no wiesz co, myślę, że to była naprawdę wyjątkowa rozmowa. Wyjątkowa i bardzo jestem za nią wdzięczna, bo mam poczucie, że spotkałyśmy się, chociaż online'owo, w takim wyjątkowym dla nas obu momencie. Tak to ja czułam, że ta rozmowa była bardzo, bardzo głęboka, prawdziwa. Tam w ogóle nie było... tam nie było potrzeby kontroli. Ta rozmowa po prostu płynęła, i myślę, że ludzie, którzy tego wysłuchali, to też
docenili. Zadała ci jakieś trudne pytanie, albo takie, wiesz, spoza protokołu?
Wiesz co, nie ma dla mnie teraz już chyba trudnych pytań, no bo są pytania, na które chcę odpowiadać lub nie, i mogłabym nie odpowiadać. Natomiast tak jak powiedziałam, myślę, że ta rozmowa to było takie wspólne flow, które poczułyśmy, i też naprawdę ilość wiadomości, które dostałam w podziękowaniu za tę rozmowę, była ogromna, ogromna.
Przypominam się fragment o błogosławieństwie płaczu, o umiejętności płakania, i że płacz to nie jest tylko znak porażki, tylko wręcz przeciwnie, jakaś umiejętność. Przyznam szczerze, no, że wow, no, chapeau, dojść do czegoś takiego. Znam wielu ludzi, kolegów, a ja też jestem taki, że nie wiem, czy jeszcze, ale nie potrafię płakać. Wiesz, nie potrafię przepłakać czegoś.
A wiesz,
jestem klasycznym mężczyzną pozamykanym. Wiesz, no, na tą kwestię, czyli płacz to jest słabo.
Każdy moment jest dobry, żeby to zmienić i żeby sobie na to pozwolić. Jakby, no, ja wychodzę z założenia, że nie ma nic piękniejszego niż łzy, które są po prostu oczyszczeniem. To tak jak woda, która zawsze znajduje swoje ujście, nie? Strumykiem, i po prostu zawsze woda znajdzie ujście. Tak. I tak jest też z tymi łzami, że kiedy pojawiają się te łzy, to w pewnym momencie one znajdą to ujście i pojawi się to oczyszczenie, i warto jest na to poczekać, warto sobie na to pozwolić. Ja nadal miewam takie dni, które są dla mnie trudne. Ostatnio na przykład miałam taką sytuację, że naprawdę tak dużo się wszystkiego naraz działo, i sobie pomyślałam: Boże, ja chyba po prostu muszę się popłakać, żeby to oczyścić, żeby nastąpiła taka samoregulacja mojego organizmu. I rzeczywiście sobie na to pozwoliłam, i siedziałam z Aleksiem i układałam Lego, i nagle już tu zaczęły mi płynąć łzy. I Aleksio spojrzał na mnie i natychmiast mnie przytulił, powiedział: mamuś, tak cię kocham, zbuduję dla ciebie auto. I wiesz, zbudował dla mnie samochód Lego, i to było... I to było na ten dzień, to było lepsze niż każda medytacja i każda joga i tak dalej. Ta. Więc jakby naprawdę i na to też sobie można pozwolić. I ja jeszcze pewnie rok temu czy dwa miałabym ogromne wyrzuty sumienia. Ojejku, puściłam łzę przy moim dziecku. A dzisiaj myślę sobie... No to jest tak. Okej, okay. On też widzi, że mama ma emocje.
No tak, ale wiesz, że mnóstwo osób, mnóstwo matek tak właśnie pomyśli. Wstrzyma te łzy, albo je ukryje, albo się będzie ich wstydzić. Faktycznie.
Wiesz, ja, to też jest wiele razy, ja też wiele razy je powstrzymywałam i to jest jasne.
Albo wychodziłaś do przysłowiowej łazienki.
Tak, żeby... chronić nasze dzieci. Ale myślę, że w momencie, w którym już jesteśmy w stanie je nazwać i też naszym dzieciom pokazać, zobacz, jestem teraz smutna i te łzy są dobre, i to powiedzieć na głos, to jest piękne.
Albo jak u mnie w domu, by Patty. Nie teraz, starszy mamusia robi coś innego. Dobra, jeszcze chcę tylko uaktualnić jedno, twoja firma nadal działa i widzę też na Instagramie, że modeling też ci wychodzi.
To jest taka trochę inna strona tego biznes, taki bardziej biznesowy świat i rzeczywiście tam trzeba mimo wszystko, mimo że tam dużo jest tej artystycznej części, tego projektowania, to jest też bardzo dużo takiego twardego stąpania po ziemi. Tak, dokładnie.
Planowania. No.
Ale na szczęście tam nie jestem sama. Mam moją przyjaciółkę Karolinę, która jest absolutnie, wiesz, mózgiem operacyjnym tego wszystkiego i gdyby nie ona, w ogóle to by się nigdy w życiu nie udało. I to jest kolejny raz, kiedy dziękuję wszemi wobec za ludzi, którzy są wokół mnie, bo no do tego mam w ogóle największe szczęście.
Więc tylko jeszcze uzupełnienie, jak to z tobą, ty jako matka i Alex, 5 lat, tak?
Tak.
Jesteś też matką, wywiązujesz się z tych obowiązków w tym wszystkim?
A da się nie wywiązywać?
Nie.
Przecież nie ma takiego wyjścia w ogóle.
Nie ma, ale są wyjazdy aktorskie, no... Powroty późno w nocy.
Wiesz co, ja myślę, że to akurat świetnie mi wychodzi, że jestem mistrzem logistyki. Zawsze byłam. I odkąd jestem mamą, no to już jest naprawdę taki, myślę, najwyższy poziom ogarniania kalendarza. I ostatnio nawet pozwalam sobie na to, żeby mieć jakieś co wcześniej mi się nie zdarzało. Więc to już jest taki dobry moment, w którym jakby pozwalam sobie na błąd, to dużo. Natomiast, wiesz co, ja myślę, że naprawdę, Aleksio też już ma 5 lat, to jest taki też moment, w którym on naprawdę się bardzo już usamodzielnił. Już teraz na przykład nasz ostatni wyjazd na narty był bardzo wyjątkowy, bo
tak,
on tak wiele rzeczy potrafi już zrobić sam. I niech wszystko muszę powtarzać 10 razy, czasem wystarczy tylko 3.
A był w szkółce jakiejś?
Tak.
No, zostawiałaś go na 6 godzin, tak? I oni tam się uczyli, ten i on...
Tak, i on pięknie sobie radził, więc to już jest taki fajny moment. A ja też myślę, że... I zawsze tak myślałam od samego początku, że chciałabym też być spełniona ja. Bo jakby tylko wtedy, kiedy ja jestem spełniona, no to mogę też temu dziecku coś dać, więc...
Tak, a słowo o logistyce jeszcze, przepraszam, bo to ciężkie zagadnienie. Warszawa, duże miasto. Czy dużo musisz tej logistyki związanej z matkowaniem wykonywać? Wiesz, przewozić, zawozić, czy...
Wiesz co, i tak, i nie, bo tutaj znowu, to ciekawe, bo ten wywiad chyba o tym jest, takiej wdzięczności do ludzi, których mam, bo to znowu jest moja mama, która jest też bardzo mi pomocna w tym wychowywaniu Aleksia. Aleksia ma też tatę, który też chętnie bardzo z nim spędza czas. Do tego ma nianię, do tego ma mnóstwo cioć i przyjaciół i siostry cioteczne i tak dalej, więc on czasami nawet do mnie mówi, ostatnio go odebrałam i mówię, chodź, Aleksie, wrócimy dzisiaj wcześniej do domu, pobawimy się, a on, co? Nie ma na dziś planu? Nie jedziemy na salę zabaw, ani do Marysi, ani do Matyldy, ani nie coś? A ja mówię, nie, jedziemy do domu.
Po prostu.
Więc on jakby ma też już swoje jakieś plany na to, pomysły. I jest też przyzwyczajony do tego, że to jego życie jest takie... barwne, po prostu.
Okej.
Ale to mnie zawsze uspokajało. Wiesz, ja się kiedyś tym bardzo przejmowałam, jak byłam wieczorami w teatrze i ciągle się przejmowałam, Boże, ja tak długo jestem w teatrze, moje dziecko chodzi późno spać, bo czeka na mamę i tak dalej. I pamiętam, jak Hania Śleszyńska w garderobie mi powiedziała, spokojnie, dzieci aktorów tak mają. Wszystkie tak mają. I ja tak mówię, okej, czyli wszystko będzie w porządku. No więc...
No właśnie tak. Dorota Wellman wychowała się w radiowej Trójce, bo tam jej mama pracowała. Sandra Walter mi mówiła, że pani Bożena Walter montowała, a ona też była pod stołem gdzieś na montażu, a no, poczekała tak do późna i tak dalej, i tak dalej. Także tak to jest. Ale jak powiedziałaś, barwne życie Aleksa jest ważne. Tak jest. Barwne życie pięciolatka. To jest najważniejsza sprawa. Podobnie jak siedmiolatka i dziewięciolatka, wierz mi, to się nie zmienia. No, i całe szczęście. Dobra, to jeszcze Olga, Teatr Kwadrat, to jest twój macierzysty teatr, dobrze mówię? Nadal, tak?
Tak, tak, tak.
I jakie są tam plany? I, bo twoje nazwisko winieje nad kebab po lewej szyld Kalicka.
Tak, rzeczywiście. Ten szyld myślę, że jest taki wyjątkowy, trochę takim nawiązaniem do West Endu. Już mało teatrów coś takiego ma, więc ja się cieszę, że ta tradycja u nas pozostała w teatrze. No jesteśmy po premierze musicalu Siostrunie i to jest naprawdę fantastyczne przedstawienie i mogę o tym śmiało mówić z wielką przyjemnością, bo to jest spektakl, który myślę, że wielu widzów Kwadratu zaskoczył. Nawet wczoraj, po wczorajszym przedstawieniu, dostałam wiadomość na Instagramie od jednej z obserwatorek, że ona nawet nie sprawdziła, że ten spektakl jest muzyczny, ona po prostu w ciemno kupiła bilety, bo wiedziała, że się nie zawiedzie, ale że to ją bardzo zaskoczyło, tak totalnie pozytywnie. I to jest taki, wiesz, regularny musical, napisany broadwayowski, więc jakby, no oni wiedzą, jak pisać musicale.
No raczej. Więc ale Siostrunie nie znam takiego tytułu w amerykańskiej tradycji musicalu.
Słuchaj, Siostrunie, siostry zakonne, które biegamy w habitach, obok mnie właśnie Hania Śleszyńska, Ola Radwan, Monika Bubniak, więc naprawdę Modę Struciński, fantastyczne nazwiska, w ogóle band na żywo, więc ta muzyka, która niesie naprawdę i ten taki trochę czarny humor klasztorny, który nam tam przyświeca, to jest coś
niesamowitego. Ale że w Polsce, tak? W Polsce można.
Uwierz mi, że jest to zrobione tak bardzo ze smakiem i tak bez naciągania i przesuwania tych granic, że nikt na widowni nie będzie się czuł na pewno urażony.
Szanowni Państwo, jedna z siostruniek i dziewczyna influencera, raczej znajoma dziewczyny influencera.
Tak, dokładnie.
Zła strona dziewczyny influencera, podszeptunka dziewczyny influencerka, ta, która ją nie tyle zmusza, ale prowadzi trochę na manowce. Tak, tak, tak. Olga Kalicka, dziękujemy za spotkanie wiosenne.
Dziękuję bardzo. Dzięki.
O tym się mówi w Meloradiu.